Chwała Panu Jezusowi. Tak zwykle zaczynam, kiedy chcę się dzielić Bożym Słowem, dlatego że to, co będziemy czerpać, z czego będziemy korzystać, od Niego pochodzi. To jest Jego. I wierzę, że dzisiaj chcemy się wyciszyć przed Jego obliczem, aby wejrzeć w te rzeczy, które Pan Bóg przez Ducha Świętego zapisał w Słowie, które już tak dobrze znamy. I będę dzisiaj mówił o rzeczach, które wszyscy dobrze wiecie, o których wszyscy dobrze wiecie, które wszyscy dobrze znacie. Ale wiem jedno, że jeśli nasze serca są przy Panu, jeśli Go miłujemy, to te treści, które dobrze znamy, o których już tak wiele razy słyszeliśmy, na nowo ożywią nasze serca. Na nowo dadzą nam zachętę i posilenie do tego, aby w tej pielgrzymce tutaj na tej ziemi iść za Panem, nie zapierać się Go, oddawać Mu cześć, oddawać Mu chwałę i przynosić owoce dla Jego chwały, dla Jego Królestwa. Właśnie po to się zgromadzamy, aby na nowo przyglądać się temu dziełu łaski, dziełu zbawienia. Myślę, że każdy osobiście gdzieś tam w swoim sercu przeżywa to, jest tego świadomy, czego Pan Jezus dokonał dla niego. Ale Biblia nam mówi ciągle na nowo, że mamy o tych rzeczach rozmyślać, mamy o tym mówić, mamy to sobie przypominać. Po co Pan Bóg nas zachęca do tego, abyśmy sobie o tych rzeczach przypominali? Dlatego, że żyjąc na tym świecie, często zapominamy o ważnych rzeczach. Skupiamy się na tym, co mniej ważne, albo mało ważne, albo czasem w ogóle nieistotne i zajmuje to tak nas bardzo, że możemy zapomnieć o tych rzeczach ważnych i dlatego Biblia mówi, żebyśmy często sobie to przypominali. I tematem, który dzisiaj chcę poruszyć, jest bardzo znany temat, to jest śmierć Pana Jezusa Chrystusa jako dobra nowina. Mowa o śmierci jako o dobrej nowinie. Zwykle, kiedy myślimy o śmierci, to nie mamy szczególnych dobrych skojarzeń, dobrych uczuć. Chcielibyśmy uniknąć tego, chcielibyśmy to jak najdalej odsunąć i ludzie tak dzisiaj czynią. Ale ta śmierć, śmierć Pana Jezusa Chrystusa jest śmiercią szczególną. I Biblia mówi, że mamy o tym głosić, mamy o tym rozpowiadać, dlatego że jest też pewien cel w tym, kiedy to czynimy. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian 11:23 i tutaj do 26. To zawsze czytamy, kiedy tuż mamy przed Wieczerzą Pańską, ale chciałbym dzisiaj to na początku przeczytać, ten urywek Bożego Słowa, który mówi o śmierci Pana Jezusa. Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie albo ogłaszacie, aż przyjdzie. Wieczerza pańska została ustanowiona przez samego Pana Jezusa Chrystusa. On nakazał to czynić swoim uczniom, przekazał to apostołom i tutaj czytamy, że apostoł Paweł, który otrzymał bezpośrednio objawienie od samego Pana Jezusa Chrystusa, przekazuje to i mówi, że kiedy pijecie z tego kielicha i spożywacie z tego chleba, śmierć pańską ogłaszacie, śmierć pańską zwiastujecie, ogłaszacie wieść o śmierci Baranka Bożego. Kiedy Jan Chrzciciel głosił swoje poselstwo upamiętania, to ogłaszał i mówił, że jest pośród was ten, który was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. I potem, kiedy widział, kiedy Pan Jezus przechadzał się tam nad brzegiem Jordanu, w pewnym momencie, kiedy go zauważył, Jan Chrzciciel ogłosił: oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Całą uwagę zwrócił na niego. I kiedy przyszli uczniowie od faryzeuszów do Jana pytać się, czy to ty jesteś, to on mówi: ja muszę, on musi wzrastać, a ja muszę stawać się mniejszy. I cała uwaga była skupiona na Jezusie, na tym Baranku Bożym, który gładzi grzechy świata. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 6 rozdziale, 23 wierszu przekazuje taką prawdę, że zapłatą za grzech jest śmierć. Zapłatą za grzech jest śmierć. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I zapłatą za grzech jest śmierć. Takie są fakty, Boże fakty. Każdy człowiek zgrzeszył. Nie może stanąć przed Bogiem w takim stanie. I gdyby tak stanął w takim stanie przed Bogiem, to czeka go odłączenie od Boga. Czeka go wieczna śmierć. Zapłatą za grzech jest śmierć. I to jest stan człowieka, człowieka, który nie jest pojednany z Bogiem. Jego życie w żaden sposób nie może być przyjęte przez Boga, dlatego że potrzebuje taki człowiek Zbawiciela. Potrzebuje kogoś, kto by wziął jego grzech, jego winę na swoim ciele zaniósł. I takim właśnie kimś był nasz Pan Jezus Chrystus. Kiedy otworzymy list do Hebrajczyków, 9:22, może otwórzmy to, dlatego że lepiej, kiedy samo Słowo Boże mówi, przekazuje nam te prawdy. Słowo Boże mówi tak: a według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczane krwią i bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej. Zapłatą za grzech jest śmierć. Grzech może być tylko w jeden sposób oczyszczony i przebaczony. Biblia mówi, że bez rozlania krwi nie ma, nie istnieje przebaczenie. Nie ma możliwości oczyszczenia z grzechów. Nie ma takiej możliwości. To jest jasno i wyraźnie powiedziane. Bez rozlania krwi nie ma przebaczenia. Nawet choćby człowiek jak bardzo pragnął i chciał. Nie ma takiej możliwości. Musi być przelana krew. Musi być to święte życie ofiarowane za to grzeszne, aby stało się zadość Bożej sprawiedliwości. Bóg jest święty, Bóg jest sprawiedliwy i przed Jego obliczem nie ostoi się żaden grzech. I za grzech musi być poniesiona kara. Musi być zapłacona. Musi być poniesiona śmierć za grzech, aby tenże grzech został oczyszczony. I kiedy tutaj w tym liście do Hebrajczyków czytamy, że wszystko bywa oczyszczone krwią i bez rozlania krwi nie ma oczyszczenia, była tam mowa o tych ofiarach, które naród izraelski składał, aby odczyścić się z grzechu, aby ten grzech mógł być odpuszczony. I dlatego przyprowadzali baranki, przyprowadzali woły, przyprowadzali te zwierzęta po to, aby ta krew była przelana. I chociaż Biblia mówi, że krew tych kozłów i wołów nie mogła oczyścić grzechy, ale to było obrazem tego Baranka Bożego. I wierzący Izraelita, kiedy wierzył w to Boże dzieło, mógł dostąpić oczyszczenia. Mógł dostąpić odpuszczenia, ale mamy tego Baranka Bożego, który przyszedł na krzyż, na śmierć, ofiarował samego siebie. On przelał swoją drogocenną krew. On swoje święte życie ofiarował, aby grzesznik został oczyszczony. W 1 Koryntian 1:18 jest napisane, że mowa o krzyżu albo głoszenie czy zwiastowanie o krzyżu jest głupstwem. Ale na tym to nie jest koniec, prawda? Mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Czyli dla tych, którzy nie dali wiary temu, co Bóg powiedział. Mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, ale dalsza część tego wiersza mówi, dla nas natomiast, którzy wierzymy, jest mocą Bożą ku zbawieniu. A więc mowa o krzyżu, czyli mowa o śmierci. Bo kiedy mówimy o krzyżu, to wiemy, że na tym krzyżu ktoś umierał, ktoś konkretny, ktoś, kto do tego krzyża został przybity, kto tam poniósł śmierć. I śpiewaliśmy w tej pieśni poprzedniej, że On skosztował śmierci albo cierpień za każdego. Pan Jezus Chrystus. A więc mowa o krzyżu jest głupstwem dla świata, dla tych, którzy nie wierzą. Mowa o śmierci Pana Jezusa jest głupstwem. Dla nich to jest niezrozumiałe. Nie chcą nawet tego przyjąć, nawet nie idą dalej, żeby to sprawdzić. Jest głupstwem dla tych, którzy giną, ale dla tych, którzy wierzą, którzy uwierzyli Bogu, jest mocą Bożą. Dlaczego mocą Bożą? Dlatego, że ta śmierć, kiedy jest przyjmowana z wiarą, może dać nam odpuszczenie naszych grzechów, może nam dać pojednanie z Bogiem, może nam dać wstęp do chwały, może obdarzyć nas życiem wiecznym. I apostoł Paweł również to samo w 1 Koryntian 1:23 ogłasza, mówi, my głosimy, ogłaszamy Chrystusa ukrzyżowanego. I znowu kogoś, kto musiał umrzeć na tym krzyżu, znowu wzrok nasz jest kierowany na Chrystusa ukrzyżowanego. Ta wieść przez Biblię jest od pierwszej do ostatniej kartki. Mówi o Chrystusie, mówi o Jego śmierci, o tym dziele, które Pan Bóg zaplanował już przed założeniem świata dla wykupienia nas z grzechu. Otwórzmy jeszcze może list do Galacjan. Tam jest też mowa o tym, czego Pan Jezus dokonał, zawisłszy na drzewie. Galacjan 13:14. Biblia mówi tutaj tak. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano, przeklęty każdy, który zawisł na drzewie, aby błogosławieństwo abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś, abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. Pan Jezus stał się za ciebie i za mnie przekleństwem i zawisł na drzewie. A że zawisł na drzewie, to znowu jest mowa o śmierci. Zwiastowanie o śmierci. I kiedy ta śmierć została poniesiona, to tutaj widzimy taką cudowną Bożą zamianę. Zamiast przekleństwa mamy błogosławieństwo. Zamiast śmierci mamy życie. Zamiast chodzenia według ciała, według cielesnych czy duszewnych przesłanek, mamy życie ducha. A my, abyśmy otrzymali obiecanego ducha przez wiarę. To zostało dokonane przez to, co Pan Jezus uczynił, zawisłszy na drzewie. A więc znowu śmierć Pana Jezusa Chrystusa to nam daje, to nam czyni. Więc to jest głoszenie o śmierci Pana Jezusa Chrystusa. Mamy to ogłaszać dla siebie samych, ale również dla innych. Wiecie, jest to bezcenne, kiedy możemy ogłaszać śmierć Pana Jezusa Chrystusa. W jakich okolicznościach mamy ogłaszać śmierć naszego Pana? Ogłaszać to inaczej wyznawać. W jakich okolicznościach mamy to czynić i czy w ogóle powinniśmy to czynić? Wyobraźmy sobie salę sądową. I jesteś oskarżony. I naprawdę jesteś winny. Zapracowałeś na to. I teraz sędzia ma wydać wyrok. Czy chciałbyś, aby był ktoś, kto by powiedział, drogi sędzio, ale wyrok już został wykonany? Albo sam mógłbyś zawołać i powiedzieć, panie sędzio, Moje przestępstwo zostało już zapłacone, odkupione. Właśnie to w takich chwilach, kiedy Duch Święty pierwszy raz oświecił nasze serca, zobaczyliśmy nasz grzech i wiszący sąd, czyli ta śmierć, wieczne oddzielenie od Boga. Ale kiedy przez wiarę mogliśmy to przyjąć, możemy powiedzieć: Panie, dziękuję Ci, że to Ty za mnie zapłaciłeś. I kiedy diabeł przychodzi z oskarżeniem, to mogę mu powiedzieć: szatanie, zostało za mnie zapłacone. Biblia mówi, że on, Pan Jezus Chrystus, przybił do krzyża. Co przybił do krzyża? Obciążający nas list dłużny. A więc zapis naszej winy Pan Jezus przybił do krzyża, tam go unieważnił. Przez swoją krew zmył to wszystko i my to na to się możemy powoływać. I w takich momentach możemy wyznawać: Panie, dziękuję Ci, że Twoja śmierć oczyściła mnie od grzechów. Obmyła mnie, usprawiedliwiła mnie. Mogę to wyznać. Wiecie, dlaczego też musimy to wyznawać? Dlatego, że kiedy żyjemy tutaj na tej ziemi, diabeł będzie różne triki stosował, aby nas usidlić, aby nas związać czymkolwiek, żebyśmy nawet już jako dzieci Boże żyli pod jakimś obciążeniem, jakimś ciężarem, którego Pan na nas nie nałożył, który może wynikać z naszych błędów, czasami z naszych grzechów, i będziemy próbowali sami sobie poradzić, sami rozwiązać tę sytuację. A Biblia mówi nam inaczej. Z tymi wszystkimi rzeczami mamy przyjść pod krzyż. Ten termin pod krzyż tak wiele w sobie zawiera. To znaczy, że z wiarą idziemy do Pana, wyznajemy Mu to wszystko, co nas obciąża, co nas gniecie, i chcemy wyznać to, czego On dokonał. Mówimy: Panie, Ty mnie oczyściłeś, Ty za to zapłaciłeś. Nawet chociaż rzeczywiście jestem winien, Ty mnie oczyściłeś. Wiecie, ja tak niewiele może mam do powiedzenia na temat dzieci, ale troszkę wam powiem. Powiem wam dlatego, że mam oczy i obserwuję. I widzę, w jaki sposób dzieci reagują. Mama mówi: nie idź do kałuży. No ale dziecko musi spróbować, jak tam jest głęboko, prawda? Albo jeszcze w jakiś inny sposób się zbrudzi. I mama wprawdzie krzywi się, robi dziwne takie miny, ale już parę razy widziałem, tak takie małe dziecko zbrudzone. Wiecie, ono nie próbowało się same czyścić. Takie, jakie było, tylko rączki wyciągało prosto do mamy. Prosto do mamy. Dlaczego? Mama może zaradzić tej sytuacji. Wiecie, jak to dzieci się same czyszczą. Czasami mamie pomagają gdzieś tam, bo fajne to jest, miłe. Ale dziecko potrzebuje, aby to dorosły zrobił porządek. I w tym duchowym znaczeniu jesteśmy podobni do takich małych dzieci. I Pan chce, abyśmy, jeśli coś nam się przytrafi. Pamiętam, siostra Kędzierowa kiedyś na szkółce właśnie takie słowo używała: jak ci się coś przydało, to idź do Pana Jezusa, a On cię oczyści. Czyli przytrafiło ci się coś. A więc biegnijmy do Jezusa z tym, co mamy, jacy jesteśmy, i pozwólmy Mu, aby On nas oczyścił, i wyznawajmy to: Panie, dziękuję Ci za Twoje zbawienie, bo Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu i zawisł za nas na drzewie. Mamy teraz fakty na temat śmierci Pana Jezusa Chrystusa i opis tego znajdujemy w Bożym Słowie. I chciałbym, żebyśmy się na tym skupili, dlatego że śmierć Pana Jezusa Chrystusa jest jedyną w swoim rodzaju. Nikt z ludzi, którzy żyli na tej ziemi od czasu stworzenia, ani nikt, kto będzie żył aż do końca stworzenia, jego śmierć nie będzie się równać z tym, co działo się i w jaki sposób wyglądała śmierć naszego Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. Wiele razy czytamy o tej śmierci, ale ważne, żebyśmy głosili tą śmierć. Pan Jezus, znaczy apostoł Paweł o tym wspomina, że śmierć pańską zwiastujecie. Mamy się przyglądać tej prawdzie, mamy brać to do swojego serca, tą naukę, aby z tego czerpać tą Bożą łaskę i Boże dotknięcie w naszym sercu, kiedy widzimy to, co Pan Jezus dokonał i w jaki sposób umierał i co się działo, kiedy umierał. Łukasz 23, 39 do 43. Wtedy jeden z zawieszonych złoczyńców urągał mu, mówiąc: czy nie ty jesteś Chrystusem? Ratuj siebie i nas. Drugi natomiast, odezwawszy się, zgromił tamtego tymi słowy: czy ty się Boga nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży na tobie? Na nas co prawda sprawiedliwie, gdyż słuszną ponosimy karę za to, co uczyniliśmy. Ten zaś nic złego nie uczynił. I rzekł: Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. I rzekł mu: zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Przeczytamy jeszcze tutaj niżej. A była już mniej więcej godzina szósta i ciemność zaległa całą ziemię aż do godziny dziewiątej, gdy zaćmiło się słońce i rozdarła się zasłona świątyni na dwoje. A Jezus, zawoławszy wielkim głosem, rzekł: Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego. I powiedziawszy to, skonał. Wtedy setnik, ujrzawszy, co zaszło, oddał chwałę Bogu, powiadając: zaiste, człowiek ten był sprawiedliwy, a wszystkie te rzesze, które się zeszły na to widowisko, ujrzawszy, co się stało, bijąc się w piersi, zawracały. Wszyscy zaś jego znajomi stali opodal, również niewiasty, które towarzyszyły mu od Galilei, widziały to. Dwóch złoczyńców. I czytamy, że coś się wydarza. Wszyscy trzej, którzy wiszą na tych krzyżach, jeszcze trochę i zakończą swoje życie. Ten, który wisi w pośrodku, przykuwa uwagę całego tłumu, ale również tych dwóch, którzy wiszą, jeden po prawej, a drugi po lewej stronie. I w innej Ewangelii jest powiedziane, że ci dwaj, którzy tam byli, to urągali mu, naśmiewali się z niego. Ale tutaj, w tej Ewangelii Łukasza, czytamy, że jeden z nich, coś się zmieniło w jego nastawieniu, że on nagle odezwał się i mówi do tego drugiego: czy ty się Boga nie boisz? Wiecie, dobrze, kiedy człowiek sobie wspomni o Bogu, kiedy jest tuż przed odejściem. Dobrze, że chociaż wtedy. Bo chociaż w tej ostatniej chwili jeszcze Pan Bóg chce dać łaskę człowiekowi. I tak się zdarzyło właśnie temu człowiekowi. Ja myślę, że to było objawienie Ducha Świętego, który dał łaskę temu człowiekowi, że zobaczył, że ten, który umiera po środku, jest kimś szczególnym, kimś nadzwyczajnym, kimś, kto jest zupełnie innym niż wszyscy inni. I on napomina najpierw tego drugiego i mówi: ty się Boga nie boisz? I wyznaje teraz: na nas co prawda sprawiedliwie ciąży ten wyrok za to, co uczyniliśmy. Przyznał się do grzechu, przyznał się do winy. Mówi: my to, na co zasłużyliśmy, ponosimy na sobie. Ale ten nic złego nie uczynił. A potem mówi: Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. Zobaczmy, ile ten człowiek miał czasu. Tak niewiele. A jednak zauważył, że Jezus jest tym, który jest prawdziwie królem. Był napis: król żydowski. I wszyscy się naśmiewali, cały tłum się naśmiewał. Oto król żydowski. Ale ten człowiek zauważył, że on jest prawdziwym królem. I że posiada swoje królestwo. I mówi: wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do swojego królestwa. On wiedział, on wierzył w to, że teraz to życie się skończy, to nie jest wszystko, że jest jeszcze coś poza tym, że oto jest tu ktoś, kto może go wprowadzić do tego królestwa. I Pan Jezus mu odpowiada: zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. To były ostatnie minuty, podejrzewam. Ostatnie chwile tego człowieka i usłyszał cudowny głos Pana Jezusa. I chciałbym to podkreślić. My tu ten obraz widzimy w takim opisie. To się tak stało, to było i tak wszystko pięknie. Ale kochani, Jezus cierpi, jest w agonii. To trwa. I ma czas jeszcze odpowiedzieć temu człowiekowi. Jeszcze w tym bólu mówi do niego: jeszcze dzisiaj będziesz ze mną w raju. Pan Jezus zapłacił za jego grzech. Cena została poniesiona i mógł temu człowiekowi oznajmić: dzisiaj będziesz ze mną w raju. Ten człowiek z tego skorzystał. To opowiadanie o śmierci dotarło do niego. Chociaż nie były to słowa, ale jednak zobaczył, że w śmierci Jezusa jest jego ratunek. I woła: Jezu, wspomnij na mnie, gdy będziesz w swoim królestwie. Ale teraz mamy te zdarzenia, które się dzieją. Rzeczy, które są niecodzienne, niezwyczajne, nie zawsze mają miejsce, a działy się dokładnie wtedy, kiedy Pan Jezus umierał. Mamy tutaj zaćmienie słońca. W innej Ewangelii również jest opis trzęsienia ziemi. I słyszymy, jak setnik, który widzi, w jaki sposób Pan Jezus umiera: Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego, powiedziawszy to, skonał. Wtedy setnik, ujrzawszy, co zaszło, oddał chwałę Bogu, powiadając: zaiste człowiek ten był sprawiedliwy. A wszystkie te rzesze, które się zeszły na to widowisko, ujrzawszy, co się stało, bijąc się w piersi, zawracały. Śmierć Pana Jezusa Chrystusa i skutki Jego śmierci już na tych, którzy Go obserwowali. Zobaczyli, że tej śmierci towarzyszą niezwykłe rzeczy, niezwykłe znaki, trzęsienie ziemi, zaćmienie słońca. I kiedy Pan Jezus woła: wykonało się, Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego, to ten poganin, człowiek, który był obeznany ze śmiercią, dla niego to nie było żaden problem wbić komuś gwóźdź w rękę czy po prostu mieczem przebić. Dla niego to był chleb z masłem. Człowiek, który żył ze śmierci, że tak powiem. A jednak, kiedy zobaczył śmierć Pana Jezusa, szczególność i doniosłość tej śmierci spowodowała, że wyznał, że to był Syn Boży. Nie wiem, czy on uwierzył w Niego, bo nigdzie to nie jest opisane, ale wyznał, że był Synem Bożym. Ta śmierć Pana Jezusa skłoniła go do wyznania, że On jest, czy był Synem Bożym. Nie tylko setnik. Czytamy, że wszystkie te rzesze, które się zeszły na to widowisko, ujrzawszy, co się stało, bijąc się w piersi, zawracało. Cóż takiego było w tej śmierci, że nagle wszyscy poczuli się osądzeni, że nagle zobaczyli, że są winni, bijąc się w piersi. Jeżeli ktoś bije się w piersi, to co to oznacza? Że mówi, że jestem świadomy mojej winy, że biada mi. Całe te rzesze właśnie w taki sposób zareagowały, widząc śmierć Jezusa. A przecież oni schodzili się na takie widowiska. Bo czytamy, że wszystkie te rzesze, które zeszły się na to widowisko, byli ciekawi, naśmiewali się z Jezusa. Ale kiedy zaistniały te znaki, które miały miejsce, zasłona świątyni się rozerwała, tego akurat wszyscy nie widzieli, to jest tylko mowa o tym, co się stało tam w ukryciu świątyni, czego mogli doświadczyć kapłani, którzy tam przebywali. To wszystko miało miejsce, kiedy Pan Jezus oddał ducha, kiedy Pan Jezus zapłacił za grzech człowieka. A więc wszystkie te niezwykłe wydarzenia miały miejsce. Zasłona w świątyni się rozerwała. Innymi słowy, Pan Bóg oznajmiał światu wolny dostęp do tronu łaski. Tam do społeczności z Ojcem został otwarty dostęp przez śmierć Pana Jezusa. Dlatego właśnie głoszenie o śmierci Pana Jezusa jest też głoszeniem o swobodnym dostępie do Ojca w niebie przez krew baranka. Halleluja! Dostęp do Ojca przez krew baranka. I cała ta otoczka tego wszystkiego, co się wydarzyło. Pan Jezus umarł. Później za trzy dni mamy poświadczenie tego. Zmartwychwstał. Halleluja. Zmartwychwstał dla usprawiedliwienia naszego. Pan Jezus poniósł śmierć. Tak to wszystko wyglądało. A więc jakie są skutki Pana Jezusa, śmierci Pana Jezusa Chrystusa dla nas wszystkich? Pierwszym skutkiem dla każdego, kto tylko do Niego przyjdzie, bo Biblia mówi, że Bóg wszystkim chce dać swoje zbawienie, ale tylko ci, którzy przyjmą Jego zbawienie, tych oczyści Jego krew. A więc skutkiem śmierci Pana Jezusa Chrystusa jest oczyszczenie z naszych grzechów. Jest nasze zbawienie. On za nas zapłacił swoją drogocenną krwią. Czytaliśmy na początku, że bez przelania krwi nie ma usprawiedliwienia. Tutaj została przelana doskonała, święta krew, bezgrzeszna krew Bożego Syna. Życie tej krwi zostało, to życie Syna Bożego zostało wylane po to, abyśmy zostali obdarzeni życiem. Przez śmierć Pana Jezusa Chrystusa mamy usprawiedliwienie, odpuszczenie grzechów. Mamy pokój z Bogiem. W liście do Rzymian o tym czytamy, że przez krew Jezusa mamy pokój z Bogiem. Przywrócony został pokój z Bogiem. Tego dokonała śmierć Pana Jezusa Chrystusa. Przez śmierć Pana Jezusa Chrystusa również otrzymujemy coś, do czego dzisiaj ludzie tutaj na tej ziemi dążą i chcą to osiągnąć, i biedzą się, bo chcą żyć jak najdłużej. Ale chociaż mogą przedłużyć o parę lat, nie potrafią spowodować, aby człowiek żył wiecznie. Natomiast Biblia mówi, że dla wszystkich, którzy skorzystali z ofiary Pana Jezusa Chrystusa, jest życie wieczne. Jest to, aby człowiek miał życie wieczne. W Ewangelii Jana, ten klasyczny rozdział trzeci, kiedy czytamy go. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bracia i siostro, to jest coś, czym Bóg nas już obdarzył w Chrystusie dzięki Jego śmierci. On nam to kupił. Jego śmierć obdarzyła nas życiem, obdarzyła nas błogosławieństwem. Pan Jezus zapłacił cenę życia za nas, za nasz grzech. Cóż zatem? Co z naszej strony? Skoro Pan Jezus zapłacił cenę swojego życia, swoją śmiercią zapłacił za nasze życie, to po pierwsze chciałbym powiedzieć, tak jak mówi Boże Słowo, abyśmy nie lekceważyli tak wielkiego zbawienia. Abyśmy nie lekceważyli prawdy o śmierci Bożego Baranka. Żeby nie stało się to dla nas czymś zwyczajnym i pospolitym. Też o tym Biblia mówi, że żeby ktoś nie miał krwi baranka za pospolitą, za zwykłą. Prawda? Ale abyśmy naprawdę mogli odpowiednią wagę przykładać do tej prawdy o śmierci Pana Jezusa, że naprawdę Jego krew jest tak drogocenna, abyśmy tego nigdy nie zlekceważyli. Skoro Pan Jezus to uczynił, to również Biblia nas wzywa, abyśmy podeszli do Niego, abyśmy przyszli do Niego. W jaki sposób? Śmiało i z ufną odwagą mamy przystępować do tronu łaski. Pan Jezus nie chce, wolą Bożą nie jest to, abyśmy się biedzili sami w sobie ze swoimi sprawami, z jakimiś utrapieniami, z boleściami, z grzechem, z jakimiś upadkami. Pan Bóg nam daje po prostu wyjście, abyśmy przychodzili do Jezusa, mówili: Panie, oto jestem. Tak to się dzieje we mnie. Pomóż mi. żebyśmy śmiało przychodzili pod Jego krzyż. Dlaczego? Dlatego, że On jest gotowy oczyścić. Prorok nawet mówi, że Bóg jest jaki? Jest hojny w odpuszczaniu. Bóg jest hojny w odpuszczaniu. To nie znaczy, żebyśmy po prostu grzeszyli po to, żeby Pan Bóg nam mógł odpuszczać grzechy. Nie. Ale jeśli się coś przytrafi, żebyśmy śmiało przychodzili do Niego i powiedzieli, Boże, zdarzyło mi się. To się wydarzyło w moim życiu. Panie, wejrzyj na moje życie, oczyść to na nowo. Obmyj mnie, usprawiedliw moje życie, pomóż mi i też wyrwij mnie z tego, co mnie jeszcze usidla. Co mnie jeszcze usidla. W liście Jana czytamy, że kiedy wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i oczyści nas od wszelkiego grzechu. Wierny jest Bóg i sprawiedliwy. Dlaczego, jeśli wyznajemy grzechy, Bóg jest wierny? No przecież mamy wyznać grzech. Bóg jest wierny swojemu słowu. Powiedział, że zapłacił mój syn, przyjąłem jego ofiarę. Jeśli ty przyjmiesz mojego syna, to ja oczyszczę cię od twoich grzechów. Oddalę twoje grzechy. Biblia mówi, że on oddalił grzechy nasze jak wschód od zachodu. Kochani, myślę, że tym musimy żyć każdego dnia. Nawet każdej chwili. Wiecie dlaczego? Dlatego, że to przyniesie wielką wolność dla naszego życia. Panie Jezu, ty mnie oczyściłeś. Ty dałeś mi pokój. Ty dałeś mi pokój z Bogiem. Następną rzeczą to jest właśnie to, abyśmy Mu pozwolili, aby obmył nasze życie, abyśmy wyznawali Go, swoje grzechy przed Nim, swoje upadki. I również, kiedy przychodzimy do Niego, żebyśmy byli pewni, że On dokona tego, co obiecał. Że On dokona tego, co obieca. Jeszcze ostatni werset przeczytam z listu do Hebrajczyków. Takie słowo, które tak do mnie na nowo dotarło, to jest mowa o bohaterach wiary. 11 rozdział listu do Hebrajczyków, 6 werset. Tu jest mowa o wierze, o podobaniu się Bogu i o nagrodzie dla tych, którzy Go szukają. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Kochani, ostatnio to ta fraza, ten zwrot, że nagradza tych, którzy Go szukają, napełniła moje serce niesamowitą radością. Że kiedy przychodzę do Pana i wierzę Mu, to On jest gotowy mnie nagrodzić. On gotowy jest mnie obdarować, ubłogosławić. Bracie, siostro, to zmienia moje postrzeganie, przychodzenie do Boga. Owszem, ja mogę powiedzieć, wierzę w Boga. Ale kiedy widzę, że Pan Bóg, kiedy ja Go szukam, kiedy przychodzę do Niego, że On chce mnie obdarowywać błogosławieństwem, że On chce wylewać na mnie swoje błogosławieństwo, wiecie, jaką wolność to przynosi do mojego życia? Jaką radość, Panie, Ty mnie umiłowałeś, a wszystko ze względu na śmierć baranka. Baranka Bożego. I o tej śmierci chcemy głosić. Chcemy ją ogłaszać każdemu. Bez względu na osoby. Bóg nie ma względu na osoby. Każdy, kto zawoła, kto Go będzie szukał, kto uwierzy, że Bóg istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Bracia i siostry, ja wierzę, że Pan dzisiaj chce nas nagrodzić. Chce nam dać błogosławieństwo, kiedy przyjdziemy szczerze do Niego jak dzieci. Może czasami powiemy, Panie, trochę to jest zbrudzone. I nazwiemy to po imieniu. Albo powiemy, Panie, diabłu udało się zaszczepić w moje myśli coś, czego Ty tam nie włożyłeś. Co nie należy do Ciebie. I w związku z tym żyję pod jakimś obciążeniem, pod jakimś ciężarem. A Pan Jezus mówi, Biblia mówi, że Bóg nagradza tych, którzy do Niego przychodzą. W jaki sposób Pan może nas nagrodzić? Kiedy przychodzimy obciążeni, Pan zdejmuje nasze ciężary. Kiedy mamy jakieś potrzeby i prośby, kiedy wołamy do Niego, kiedy On wysłucha nasze modlitwy, to czyż nie jest to nagroda? Czyż nie jest to radość? Czy nie jest to błogosławieństwo i zachęta do tego, aby iść za Nim? aby nie polegać na sobie i na swoich metodach, ale na tym, czego Pan nam, co nam Pan przekazał przez śmierć naszego Baranka Bożego, Pana Jezusa Chrystusa. I to właśnie jest ta dobra nowina dla każdego człowieka, że w Nim możesz być oczyszczony, możesz otrzymać życie wieczne, możesz złożyć swoje ciężary, możesz mieć radość, ale też masz przyszłość. I tutaj na tej ziemi, w naszej pielgrzymce, będziemy mieli zwycięstwo. Pan Jezus dał taką szczególną obietnicę. Na świecie? No co to za obietnica? Nie? Często myślimy po ludzku i wydaje nam się, no tu na tym świecie dobrze się urządzić, wygodnie sobie żyć. Ale Pan Jezus wyraźnie powiedział, na tym świecie będziecie mieli ucisk. Mówił to do tych, którzy Go naśladują, którzy idą za Nim. Będziecie mieli ucisk, ale ufajcie, bo ja zwyciężyłem świat. Nie jesteśmy tutaj sami. I możemy otrzymać to zwycięstwo, które jest w Chrystusie Jezusie, właśnie przez śmierć Baranka Bożego. Jeśli dzisiaj jeszcze nie masz tej świadomości, że należysz do Pana Jezusa, albo nie było takiego momentu, kiedy uświadomiłeś sobie, że jesteś człowiekiem grzesznym i ciąży na tobie Boży gniew, a jeszcze nie zawołałeś do Jezusa, to dzisiaj możesz to uczynić. Ze względu na śmierć Baranka Bożego, grzechy twoje i ciężary twoje mogą zostać zdjęte i odpuszczone. A jeśli gdzieś w naszym życiu coś się wydarzyło, już myślę o tych, którzy są zbawieni, którzy przeżyli zbawienie w swoim życiu, ale gdzieś ta świeżość, obecność Ducha Świętego się zatraciła, to przyjdź też jak to dziecko do Ojca i powiedz, Panie, ja na nowo chcę radować się w Twojej obecności. Nieważne, co mnie będzie tutaj spotykać, ale ja chcę być blisko Ciebie. I właśnie po to Pan Jezus umarł, aby nas przybliżyć do Ojca, aby nas przybliżyć do siebie. Jemu niech będą dzięki, Jemu niech będzie chwała. Amen.